Dziś obchodzimy święto ofiarowania pańskiego. W polskiej tradycji także zwane, ono jest również świętem Matki Bożej Gromnicznej. I dzisiaj święto ofiarowania pańskiego przypada Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Również dziś kończy się rok życia konsekrowanego ustanowiony przez Ojca Świętego Franciszka. O wymiarze tego dnia, o wymiarze tego święta chcemy porozmawiać teraz z księdzem profesorem Janem Machniakiem z Uniwersytetu Świętego Jana Pawła II w Krakowie. Witamy serdecznie, księże profesorze.
Cześć Boże Ojcze, pozdrawiam. Cieszę się bardzo, że w takim pięknym dniu właśnie jak ofiarowanie pańskie możemy rozmawiać razem, dzielić się tymi doświadczeniami naszej wiary, bo myślę, że to jest ten najgłębszy nurt naszego życia. Ofiarowanie Chrystusa w świątyni to jest pamiątka, którą przeżywamy zgodnie z tradycją jeszcze Starego Testamentu. W 40 dniu po narodzinach rodzice przynosili dziecko do świątyni. Ci, którzy byli w Izraelu, przenosili do Jerozolimy, ci, którzy byli w diasporze, ci, którzy mieszkali poza Izraelem, w jakiś inny sposób do synagogi szli po to, żeby ofiarować swoje dziecko, syna pierworodnego. To na pamiątkę tej wielkiej tradycji wyjścia z Egiptu, kiedy Bóg przeszedł przez Egipt i pozabijał wszystko, co pierworodne w Egipcie, łącznie z domem Faraona, po to, żeby dać znak dla Izraelitów, że jest z nimi, że nie pozwoli im zginąć. I rzeczywiście Żydzi ruszyli w drogę, przeszli przez Morze Czerwone, doszli do Ziemi Obiecanej. W ten sposób spełniła się obietnica, ale na pamiątkę tego wydarzenia zawsze co roku obchodzili Paschę, a dzieci małe, pierworodny syn był ofiarowany właśnie Bogu, przynoszony do świątyni. I tak stało się z Panem Jezusem. Dzisiaj czytamy Ewangelię świętego Łukasza, drugi rozdział, który mówi o tym, że Maryja z Józefem przynieśli swoje dziecko do Jerozolimy, oddali w ręce kapłana, który ofiarował Bogu, a oni jako ubodzy w duchu, a na wim złożyli ofiarę, parę synogarlic. W tym czasie Symeon i Anna, ludzie w podeszłym wieku, którzy oczekiwali zbawienia Izraela, wyśpiewali piękny hymn. Symeon wyśpiewał piękny hymn, że może już odejść do Boga, może już umrzeć, ponieważ zobaczył zbawienie Izraela. Także to jest ta historia biblijna, która powtarza się co roku w święto ofiarowania pańskiego. Natomiast my widzimy w tym święcie, zgodnie z tradycją, tą prawdę o tym, że to właśnie Jezus Chrystus, Boży Syn, jest ofiarowany Ojcu. I tradycja, szczególnie wschodnia, podkreślała, że jest to zapowiedź tej definitywnej ofiary Jezusa Chrystusa, czyli na krzyżu. I chociaż jeszcze w świadomości mamy Boże Narodzenie i choinkę, i szopkę, to jednak w to dzisiejsze święto już patrzymy do przodu, patrzymy na tą tajemnicę naszego zbawienia. Święto to też w Polsce ma taką nazwę Matki Bożej Gromnicznej, od gromu, grom, czyli piorun, ponieważ do kościoła w tym dniu od dawna, dzisiaj też, przynosi się gromnice, czyli świece, której w dawnych czasach używano, zapalano wtedy, kiedy była burza. I ta gromnica, modlitwa, miała chronić przed piorunami, przed burzą. Ale sama symbolika tego światła jest znamienna, bo to Chrystus właśnie On chroni, On jest tym światłem dla człowieka, jest tym światłem, które broni w ciemnościach, które broni przed złem, przed różnymi nieszczęściami. I każdy, kto zwraca się do Chrystusa, może mieć taką pewność, że jest właśnie tym, który otrzyma od Boga tę pomoc, jeśli z wiarą będzie wzywał wstawiennictwa Bożego, pomocy Bożej. To jest taki ten wymiar, powiedziałbym, najgłębszy, teologiczny wymiar ofiarowania pańskiego dzisiejszego święta, które jednocześnie jest świętem Matki Bożej Gromnicznej, bo właśnie ta wiara nasza każe nam widzieć obok Jezusa Jego Matkę, Maryję, która przynosi to światło, przynosi Jezusa Chrystusa do świątyni. To ona oddaje kapłanowi, oddaje Symeonowi do rąk swojego syna. Powiedziałbym, nie tylko głębia teologiczna, ale też od strony takiej przeżyciowej bardzo ważny moment. W wielu naszych kościołach dzisiaj w czasie liturgii zapala się te świece, trzyma się je aż do momentu odczytania Ewangelii, a potem ponownie wracając do domów. I widziałem w wielu parafiach, nawet w mieście, w Krakowie, że ludzie wracają z zapalonym światłem do swojego domu i dopiero jak przyniosą do domu, jak zapalą lampę, to wtedy gaszą tą świecę. Ona jest. Ta świeca też jest, ma taki szczególny wymiar, bo jest tym światłem, które podajemy w chwili umierania, w chwili śmierci, ma przypominać o tym naszym przejściu ze światła tego dziennego do światła wiecznego, które już nigdy nie gaśnie.
Nie wiem, czy też dobrze kojarzę, ale takie mamy obrazy piękne sprzed lat malowane, że gdzieś tam jest zima, na saniach ktoś jedzie, wilki wokół, prawda, i ta świeca też w ręku tam podróżujących, mająca odstraszyć właśnie tą...
Tak, to znaczy to ten obraz rzeczywiście świeca gromnie.
Coś nam przerywa, księże profesorze.
Tego zła, które atakuje człowieka. Bardzo często też na tych obrazach XIX-wiecznych widać niewiastę Maryję, która tuli swojego syna i w ręku trzyma tą gromnicę, trzyma to światło. I wilk boi się światła, bo siły ciemności boją się światła. I myślę, że to jest dzisiaj też bardzo ważne dla nas, żeby nie tylko symbolicznie to światło zapalić, ale trzymać się tego światła, czyli trzymać się Jezusa Chrystusa w tych czasach, kiedy no, trudno rozeznać, pojawiają się różni głosiciele różnych prawd i w filozofii, i w ekonomii, i w gospodarce, i w polityce. Ludzie, którzy próbują narzucić swój punkt widzenia, swoje myślenie. Myślę, że dla nas, uczniów Chrystusa, jest bardzo ważne trzymać się mocno tego światła, nie dać się zwieść. I to jest też taki znak, powiedziałbym, rozpoznawczy wszystkich uczniów Chrystusa, którzy dzisiaj w XXI wieku idą poprzez ten świat.
Tak, no i dzisiaj też ważny dzień, bo to jest połączone święto w roku 1907, 2 lutego wchodzimy w Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Ustanowił go święty Jan Paweł II, a więc
no właśnie,
młode święto.
To jest, ja myślę, że często musimy wracać do Jana Pawła II, bo on z tego doświadczenia, które wyniósł z Polski, dał Kościołowi wiele takich inicjatyw. Między innymi właśnie ten dzień ofiarowania pańskiego, konsekracji, czy ofiarować, to znaczy konsekrować, oddać coś na własność. Maryja oddaje swojego pierworodnego syna Bogu na własność. Ojciec przyjmuje ofiarę swojego syna, Jezusa Chrystusa. Ojciec Święty skojarzył to z konsekracją zakonną. Siostry zakonne, bracia zakonni, ojcowie, ci wszyscy, którzy składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. I od tego właśnie roku 1997 w kościele ofiarowanie pańskie 2 lutego Matki Bożej Gromnicznej łączymy z Dniem Życia Konsekrowanego. A w tym roku jest to okoliczność wyjątkowa, bo już rok przeżywamy, cały rok przeżywamy jako rok życia konsekrowanego i w Krakowie też odbywały się różne sympozja. Ja przynajmniej osobiście na Uniwersytecie Papieskim organizowałem 2 sympozja poświęcone życiu konsekrowanym, również we współpracy zresztą ze szkołą Łyska Sim, ze szkołą z Torunia. I tutaj przyjechali też ojcowie, wspólnie razem właśnie mówiliśmy o tych różnych problemach, jakie dzisiaj są związane z życiem konsekrowanym, jak ono jest ważne. Jan Paweł II dwie adhortacje napisał. Jedna taka, która bardzo mocno mi utkwiła, Vita Consecrata, o życiu konsekrowanym. Ojciec Święty powiedział coś takiego niezwykłego, Ojciec Święty Jan Paweł II, że życie konsekrowane jest w samym centrum Kościoła, bo poprzez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo osoby, które poświęcają się Bogu, mają szansę być najbliżej Chrystusa. Oczywiście, że można w życiu świeckim, w życiu małżeńskim, rodzinnym taką konsekrację składać, ale ci, którzy wybierają Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela, mężczyźni i kobiety, no wchodzą na tę szczególną drogę i wyrażają to pragnienie bycia bardzo, bardzo blisko Chrystusa. Mi się wydaje, że dzisiaj jest to bardzo ważne, bo my dzisiaj dużo psychologizujemy, dużo w naszym życiu zastanawiamy się, co spowodowało, co wpłynęło na moje powołanie. A tu trzeba powrócić do tych początków, do tego miłosnego spojrzenia Chrystusa, który mówi w sercu, pójdź za mną i mówi do mężczyzn, do kobiet, do młodych dziewcząt, do chłopców, idź tą drogą życia konsekrowanego, drogą życia zakonnego, czy to do franciszkanów, czy do dominikanów, czy do redemptorystów, czy do służebniczek dębickich, swarowiejskich, do dominikanek. I jest to bogactwo życia zakonnego, no przeogromne bym powiedział, ale sama istota to jest właśnie to usłyszenie tego głosu. I potem Jan Paweł II też używał tego porównania, bycie tą świecą, która się spala. I rzeczywiście czasem tak jest, że gdzieś jakaś świeczka, nieraz na ulicy widzę, ktoś zapalił w jakimś miejscu, ona się spala przy tych lampach, neonach, jakie dzisiaj świecą się w naszych miastach. Ktoś powie, nawet nie widać tego, ale ta świeca jest wymowna. Ktoś popatrzy i się zapyta, po co? Jakaś tablica u góry przypominająca kogoś na ulicy Szewskiej, Piejasa, tego młodego człowieka, studenta, który przed laty rozpoczął taki wielki ruch młodych ludzi, wolnościowy ruch. Ja myślę, że ta analogia, to porównanie, każda osoba konsekrowana to taka świeca. I każdy, kto przechodzi, widzi na ulicy siostrę zakonną, ojca, brata, zadaje sobie pytanie, kto to jest? Dlaczego on dzisiaj, w XXI wieku, żyje takim właśnie życiem? Przecież są różne inne formy służenia nawet Chrystusowi, czy służenia bliźniemu. Dlaczego ubiera strój zakonny? To jest właśnie tajemnica konsekracji, czyli ta tajemnica otwarcia swojego serca, przyjęcia Chrystusa, a potem konsekwentnego pójścia za nim, aż do śmierci, aż do tego momentu, kiedy ta świeca wypali się całkowicie.
No i dzisiaj taki sposób szczególny, bo mówię, akurat ksiądz profesor to też jakoś pewnie odczuwa, że w przypadku na przykład zakonników ich obecność jest zauważalna, bo różna forma działalności, prawda, począwszy od tych, którzy głoszą Ewangelię na misjach wewnątrz też naszej ojczyzny, czy nawet, prawda, ojcowie na przykład Albertyni w Krakowie, bo widać ich pracę. Natomiast tutaj warto też zauważyć obecność sióstr zakonnych wszelkiego rodzaju, że tak powiem, i szczególnie zakonów kontemplacyjnych, które gdzieś ukryte, zamknięte, prawda, a jednak są tak ogromnie ważne. Zresztą też święty Jan Paweł II powiedział kiedyś takie zdanie, że nie wiadomo, jakie byłyby losy świata, gdyby nie modlitwa właśnie sióstr w tych zakonach kontemplacji. Więc warto też o tym pamiętać, może w jakiś sposób też i materialny, bo wiemy, że różnie też i bywa w naszym współczesnym czasie, żeby pamiętać też w ten sposób, podziękować siostrom za modlitwę.
Rzeczywiście, siostry klauzurowe mają dzisiaj no, trudną sytuację, bo ta sytuacja, jaka się wytworzyła w Polsce po II wojnie światowej, nacjonalizacja majątków, dóbr, dotknęła również klasztorów i pozabierano te majątki, ale okazuje się, że siostry przetrwały te pierwsze lata powojenne. Dzisiaj odkrywają na nowo różne dziedziny swojego działania. Siostry zajmują się szatami liturgicznymi, pięknie haftują, czy też wypiekają hostie dla Eucharystii, dla liturgii. Myślę, że rzeczywiście ta solidarność jest bardzo potrzebna. One są zamknięte, nie widać ich. Klauzura, czyli zamknięcie, one nie wychodzą na zewnątrz, ale wyjdą te siostry, które są siostrami czynnymi, pracują w świecie, służą temu światu. No, dzisiaj w Krakowie na przykład idzie się na klinikę, jest siostra zakonna, czy w szpitalu pracuje. Ja sam kiedyś byłem w szpitalu na Kopernika. To jest tak miłe, jak człowiek zobaczy, ma zaufanie, bo strój zakonny sprawia, że te siostry budzą właśnie taką ufność w sercu człowieka. I dzisiaj te siostry pokażą się też na ulicach naszych miast. W Krakowie będzie wielka liturgia w kościele świętych Piotra i Pawła na ulicy Grodzkiej o godzinie 5, a potem siostry przejdą w procesji, siostry, bracia zakonni, do Bazyliki Mariackiej, gdzie o 6:30 będzie msza święta, której przewodniczyć będzie ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. I wszystkie siostry z Krakowa są zaproszone, ale myślę, że w innych miastach też, szczególnie tam, gdzie są biskupi, w stolicach biskupi, w diecezjach naszych, będą podobne uroczystości, bo jest też potrzeba dzisiaj wyjścia na zewnątrz i pokazania, że jesteśmy w tych różnych zajęciach, przedszkola, szkoły też dzisiaj siostry prowadzą, ale właśnie ten powrót do szpitali, w szpitalach, w ośrodkach zdrowia. Jeden dzień w ciągu roku jest taki, kiedy siostry razem wychodzą i pokazują się. Natomiast no, my sami musimy poszukać tej drogi do klasztorów klauzurowych. Na Grodzkiej są klaryski w Krakowie, zaraz obok dominikanki klauzurowe na Grudzku, karmelitanki, jeden klasztor na Kopernika, drugi klasztor trochę starszy, trochę młodszy. Także no, jest tego rzeczywiście. Kraków jest takim wielkim bogactwem duchowym, trzeba powiedzieć, ale też dzieli się, bo te siostry jadą i zakładają nowe klasztory, czy gdzieś w Kazachstanie, czy gdzieś w Afryce, karmelitanki, czy klaryski. Także ten dzisiejszy dzień taki piękny właśnie ofiarowania Pańskiego, czy Matki Bożej Gromnicznej, jak nazywamy w tradycji ludowej, jest też no jeszcze piękny dlatego, że dziękujemy Bogu za życie konsekrowane, modlimy się też za siostry zakonne, żeby dochowały wierności tym przyrzeczeniom, tym ślubom, żeby się nie bały właśnie tego procesu spalania, bycia tą świecą. A to światło, ono nawet jeśli nie zawsze zauważone, to ono jest tą częścią wielkiego światła, które sprawia, że ciemności nie przemogły tego światła nigdy.
Tak więc, księże profesorze, no cóż, zasiadamy już za moment pewnie do takiego świętowania w sensie liturgicznym. Łączymy się też z Watykanem, będzie liturgia tam specjalna, dzisiaj z Ojcem Świętym Franciszkiem. Wcześniej jeszcze taki czas świadectw i modlitwy sióstr i zakonników obecnych w Bazylice Świętego Piotra. Również będziemy mieć z tego transmisję od 14 bodajże. A ja dziękuję za wypowiedź, za komentarz i za życzliwość dla wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Bóg zapłać i pozdrawiam serdecznie ojców posługujących w radiu i wszystkich słuchaczy, jest ich rzeczywiście bardzo dużo, bo zawsze jakiś mam sygnał czy głos, że gdzieś tam słyszeliśmy się. Ja myślę, że to jest też właśnie taka piękna duchowa rodzina.
Oczywiście.
Pozwala nam trwać.
Słyszymy się, pozdrawiamy. Wczoraj przecież była audycja, był pan burmistrz z Wieliczki, delegacja, mówiliśmy już o Światowych Dniach Młodzieży, która właśnie Wieliczka Brzegi będzie ten moment tam kulminacyjny, więc modlitwy czuwania nocnego i potem przy świętej sobotniej.
Tak, Kraków się przygotowuje, ale myślę, że cała Polska też.
Cała Polska,
dziękuję
oczywiście.
Bardzo, ojcze.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ksiądz profesor Jan Machniak z Krakowa. Bóg zapłać. Dziękujemy za rozmowę.